jedziemy do Przybyszewa. To wieś w powiecie leszczyńskim w gminie Święciechowa. W okresie międzywojennym w tej miejscowości stacjonowała placówka 17 Batalionu Celnego i nie zapytam cię wcale, kto był dowódcą tej jednostki.
Dziękuję.
Później placówka Straży Granicznej i tutaj już cię zapytam o granicę, bo zanim opowiemy państwu o tym pięknym pałacu, wytyczmy granicę Rzeczpospolitej Polskiej przed wojną.
Jakbyście państwo chcieli pojechać dzisiaj z Poznania do Wrocławia, no to jedziemy w miarę nowoczesną już drogą do Leszna. No i z Leszna odbijamy w kierunku Narawicz oraz Wrocław. I wystarczy, że opuścimy Leszno i to już moglibyśmy powiedzieć, nie jesteśmy w II Rzeczypospolitej, bo II Rzeczypospolita kończyła się zaraz, prawie zaraz za rogatkami Leszna. Wschowa znajdowała się już po stronie niemieckiej, a Leszno i Wschowa dzieli raptem chyba kilkanaście kilometrów.
To tak już dla zaspokojenia naszej ciekawości, a jeżeli byśmy pojechali z Poznania na zachód, to gdzie trzecia Rzesza by nas przywitała?
Jakbyśmy pojechali gościnnie na zachód, to dojechalibyśmy jeszcze do Zbąszynka i do Birnbaum, a Birnbaum to jest Międzychód. Jak mijamy Międzychód, no to już dalej jesteśmy na terenie trzeciej Rzeszy. Jak jedziemy na zachód, to mijamy Wronki. Jak państwo jeździcie do Puszczy Nadnoteckiej na grzyby, no to zaraz za Wronkami praktycznie jest granica. Między Mokrzem Miałami przebiegała granica. Tak więc jak ktoś na grzyby się wybrał w okresie międzywojennym, pytałeś o Straż Graniczną, no to już Straż Graniczna wyłapywała chętnych, którzy tam chcieli się udać. Stacja Krzyż, czyli po niemiecku Kreuz, czyli ta stacja rozrządowa, była już po stronie Niemiec.
Pytałeś, a co z północą?
Właśnie z północą. Jak jechaliśmy na północ, to dojechaliśmy najdalej na północny zachód do ujścia i zaraz za ujściem już jest granica, bo Schneidemühl, czyli dzisiejsza Piła, była już w rewirze III Rzeszy. Potem się zaczyna ten nasz niechlubny korytarz, bo musielibyśmy spojrzeć na mapę w kierunku Chojnic na północ. To jest wąski korytarz, którym dojedziemy w rejon Wolnego Miasta Gdańska. Dojeżdżamy do Gdyni i jesteśmy z powrotem w Polsce.
Bardzo dziękuję za tę taką ściągę radiową z granic przed przyszłoroczną maturą z historii, jak znalazł.
Ale zdałbyś.
Ale my wracamy do Przybyszewa, do wsi, gdzie jest piękny pałac. Po II wojnie światowej były w nim palarnia kawy, zakład krawiecki, warsztat wikliniarsko-koszykarski. Po takich przejściach pod koniec lat 80. pałac w Przybyszewie popadł po prostu w ruinę. Uratowali go Lucyna i Janusz Sołtysiakowie. W roku 1994 rozpoczęli jego kapitalny remont. A o pałacu w Przybyszewie opowiadają i oprowadzają po nim Elżbieta i Karol Olenderowie, autorzy książki o kilku leszczyńskich pałacach. Rozmawia z nimi Jacek Marciniak.
Pałac w Przybyszewie to jedna z piękniejszych rezydencji z końca XIX lub właściwie początku XX wieku. Pochodził z fundacji Hugona Lehmana i cechuje się taką charakterystyczną architekturą niemiecką, łączącą w sobie neoklasycyzm i neobarok. Pałac położony jest właściwie 100 metrów od drogi w pięknym 2,5-hektarowym parku, który poniekąd do dzisiaj zachował układ pięknych alejek z drugiej połowy XIX wieku. Pałac jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje z bardzo charakterystyczną czterokondygnacyjną wieżą, na której szczycie jest piękny, widokowy taras, z którego można podziwiać najbliższą okolicę Przybyszewa. Ponadto pałac ma bardzo charakterystyczne, piękne wejście do pałacu. To piękny, arkadowy podjazd z tarasem. Przez wejście wchodzimy do środka pałacu, w którym na parterze znajduje się piękny hol z dwiema pięknymi salami. Pierwsze piętro to przede wszystkim pokoje pałacowe, w którym kiedyś mieszkali właściciele pałacu. Były to pokoje, w których praktycznie były sypialnie. A drugie piętro pałacu, można powiedzieć, że prawdopodobnie mieszkała tam służba pałacowa. To były już takie mniej, takie okazałe pokoje, które dzisiaj też zostały przystosowane do tego, żeby je można było wykorzystać tutaj na cele hotelowe także. Pałac posiada także bardzo piękne zejście do ogrodu, ponieważ są to neobarokowe schody ogrodowe.
Po pierwsze starano się odbudować pałac w takim stylu, w jakim był wybudowany, a w dużej mierze bazują na neoklasycyzmie, czyli siłą rzeczy tych zdobień nie może być zbyt wiele. Poza tym myślę, że obecni właściciele tego pałacu mieli pewne problemy ze zgromadzeniem dokumentacji, które przedstawiałyby rzeczywisty obraz tego pałacu w czasach jego świetności, a więc myślę, że było rzeczą logiczną, że lepiej odtworzyć mniej rzeczy, a na pewno prawdziwych czy prawdopodobnych, natomiast nie zmieniać jego założenia, bo tutaj bardzo łatwo można by zepsuć architekturę wnętrz, a w ten sposób odbudowany pałac no, ma swój taki specyficzny urok. Można się w nim czuć swobodnie, spokojnie, nie przytłacza swoją potęgą, także jest taka specyficzna atmosfera i myślę, że w dużej mierze właśnie wyposażenie wnętrz temu sprzyja, właśnie takiemu wrażeniu.
Też charakter niemiecki był taki, że nie dążono przecież do przepychu.
Prawdopodobnie tak. Tutaj Niemcy byli bardzo praktyczni, także moda przełomu XIX-XX wieku też odbiła na pewno swoje piętno na wnętrzach pałacowych i całym otoczeniu również.
Prawdopodobnie przy odbudowie pałacu posługiwano się zdjęciami, które może się zachowały z okresu powiedzmy dwudziestolecia międzywojennego, ale na pewno nie były to jakieś materiały, które by pokazywały, jak wyglądało wnętrze, ponieważ no, należy sądzić, że byli właściciele po prostu wyjeżdżając stąd, opuszczając to, po prostu zabrali wszelkie pamiątki czy jakieś tam dokumenty mówiące o pałacu, o jego architekturze czy nawet zabudowie, także praktycznie to, co się dzisiaj odbudowuje, jest właściwie tylko ze zdjęć, wspomnień ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali, przychodzili i patrzyli, jak ten pałac wyglądał. No niestety nie zachowała się żadna legenda, która by była spisana dotycząca pałacu Przybyszewu czy choćby wsi, albo nawet okolicznych miejscowości. Chociaż pracujący w pałacu panie stwierdzą, że wieczorem, kiedy po prostu w pałacu praktycznie nikogo nie ma, jest cisza, to dochodzi do nich właściwie z pierwszego lub drugiego piętra jakby odgłos płaczącego dziecka. Panie próbowały dowiedzieć się tutaj wśród okolicznych mieszkańców, czy coś na ten temat jest wiadomo, skąd ewentualnie takie głosy, powiedzmy, ducha czy straszenia można słychać. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że najprawdopodobniej jest to duch dziecka, ponieważ w momencie, kiedy pałac zamieszkiwali właściciele niemieccy w początkach XX wieku, doszło tutaj do takiego mezaliansu, to znaczy właściciel pałacu w Przybyszewie miał romans z jedną z pań służących w pałacu i prawdopodobnie z tego w wyniku tego romansu narodziło się dziecko. No, że w tamtych czasach takie rzeczy praktycznie nie powinny się zdarzać, choć często się zdarzały właśnie jakieś takie mezalianse między panem a służącą, to było dosyć częste. No dla ratowania, szczerze powiedziawszy, swojego małżeństwa czy reputacji, można powiedzieć, kobieta ta musiała oczywiście pałac opuścić i najprawdopodobniej targnęła się na swoje życie. A dziecko, które się narodziło z tego związku, no najprawdopodobniej szukając matki, też straszy teraz pracowników pałacu, a nie wiadomo, czy wcześniej nie straszyły właściciela pałacu w wyniku tej tragedii.
W ogóle prawdopodobnie tutaj nakłada się znowu, może wrócę do tego wątka narodowego, że służąca była Polką, właściciel był Niemcem, a więc można powiedzieć, że została odrzucona w dużej mierze również przez wspólnotę Polaków, z których prawdopodobnie pochodziła. Także śmierć tej osoby, trudno powiedzieć, w jaki sposób targnęła się na swoje życie, no spowodowało, że prawdopodobnie życie tego dziecka też no, było bardzo trudne, być może też skończyło się tragicznie, a to, że właśnie dochodzą te płacze z drugiego piętra, być może jest to piętro, na którym właśnie no, jakby ten owoc miłości zakazany się pojawił i być może z tego powodu właśnie tam, a nie gdzie indziej ten płacz dziecka jest słyszalny.